Lecz On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści. Ten fragment z Księgi Izajasza, nazywany pieśnią sługi Jahwe, jest bardzo przejmujący, bo jakże tajemnicze jest to, iż kilka wieków wcześniej prorok miał wizję osoby sprawiedliwej, która zostanie umęczona. Jej śmierć będzie lekarstwem dla ludzi. Jak tajemnicza jest, a zarazem wzruszająca i zachwycająca historia zbawienia, historia działania Pana Boga na przestrzeni tysięcy lat życia ludzkiego w celu wybawienia człowieka ze zła. Przecież Bóg w swojej wszechmocy mógłby od razu rozprawić się ze złem, postawić szatana, wszystkie duchy złe, złych ludzi i ich powytracać, zgładzić z powierzchni ziemi, zakończyć ich istnienie. Ale Bóg, tak jak pokazuje nam Chrystus w przypowieści o zasianym ziarnie, w tej przypowieści występuje też zła osoba, która zasiała chwast, jest cierpliwy, bo nie chce, by żeńcy podeptali dobre ziarno podczas wyrywania chwastów. Czeka cierpliwie na moment żniw i ta cierpliwość jest jedną z cech Bożej miłości, która nie chce potępiać, ale chce zbawiać. Bóg nie tylko czeka na przemianę ludzkiego serca, ale sam podejmuje inicjatywę. Jak mówi prorok Izajasz, On się obarczył naszym cierpieniem, On dźwigał nasze boleści. Zatem niesprawiedliwym sądem jest stwierdzenie, że Bogu obojętny jest nasz los, albo też, że karze nas złem, co nas dotyka. Bóg, który jest wspólnotą trzech osób miłujących się wzajemnie, Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty, ma w sobie pragnienie dzielenia się miłością i nie ma w sobie złości. Nie musimy się go obawiać i nie powinniśmy ulegać diabelskiej pokusie uznania Boga jako naszego wroga. Stąd usłyszeliśmy dzisiaj w liście do Hebrajczyków słowa: przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili. Chciałbym zaakcentować ważne wyrażenie z tego czytania. Przybliżmy się z ufnością. Z ufnością. Możemy Bogu zaufać, bo On nas nie chce krzywdzić, ale sam daje się skrzywdzić. Uświadomiła nam to przed chwilą odczytana Ewangelia Męki Pańskiej. Syn Boży zgodził stać się barankiem paschalnym, który będzie cierpiał i zostanie zabity, a Jego śmierć będzie miała głębokie znaczenie. Sanhedryn i Wysoka Rada byli fałszywie przekonani, że wydając Jezusa na śmierć, bronią prawdziwej wiary, strzegą ją przed rozruchami, a w następstwie przed interwencją Imperium Rzymskiego i zniszczeniem kultów świątyni. Co ciekawe, cała ta społeczna i polityczna troska, wszystkie te ich wysiłki, aby zachować status quo, wszystko w niezmiennym stanie, zaowocowały jedynie przesunięciem w czasie upadku kultu, bo 40 lat później świątynia jerozolimska została zniszczona. Jakie znaczenie ma śmierć Chrystusa? Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wzruszające było usłyszeć kilka tygodni temu, jak w czasie epidemii we Włoszech jeden z leżących w szpitalu kapłanów zdecydował się oddać przysługujący mu respirator dla innego chorego. Takich obrazów poświęcenia czy narażania swojego życia w obecnym czasie epidemii możemy usłyszeć wiele. I są one dla nas źródłem wzruszenia i świadectwem największej wartości, na jaką może zdobyć się człowiek, czyli świadectwem miłości. Jednak po paru miesiącach czy kilku latach pamięć ludzka zapomni o powyższych przykładach. Dlaczego zatem po 2000 lat ludzkość nie zapomina o męce i śmierci Chrystusa? Co roku przeżywa święta i codziennie uobecnia tę tajemnicę w sprawowanej Eucharystii. Czym wyróżnia się miłość Chrystusa wyrażona na krzyżu? Czym? W filmie Pasja Mela Gibsona akcja rozpoczyna się od sceny modlitwy Pana Jezusa w Ogrójcu, gdzie dzieli z Ojcem swój lęk, gdy apostołowie posnęli. Jezusa nawiedza szatan, zatruwając myśli pokusą. Nikomu się to nie udało. Nikt jeszcze, nikt nie jest w stanie tego udźwignąć. Udźwignąć czego? Uświadamiamy sobie, że chodzi o grzechy ludzkości. Wiemy, jak ciężko dźwigać nasze osobiste poczucie krzywdy. Pomyślę, jak obciążający jest gniew wobec bliźniego, jak ciężkie do dźwigania są skutki naszych grzesznych decyzji, jak ciężkie są wyrzuty sumienia, szczególnie te trwające latami. Nie zapomnę żalu jednej staruszki, która nie mogła zapomnieć aborcji dokonanej w młodości. Ile znamy osób, które nie radząc sobie z dźwiganiem życiowych ciężarów, popełniło samobójstwo. Jak ciężko dźwigać ciężar swojego osobistego grzechu. A szatan kusi Jezusa, że nikomu nie uda się wziąć i udźwignąć ciężaru grzechów wszystkich ludzi. Ojcze, oddal ode mnie ten kielich, ale nie moja wola, ale Twoja niech się stanie. Mimo lęku i strachu, wolą Boga, Trójcy Przenajświętszej, było wyrażenie miłości do ludzi. Czasami możemy mieć przekonanie, że Bóg Ojciec, który skazuje Syna na śmierć, jest nieczuły, a nawet straszny. Sam nie cierpi, a na cierpienie skazuje Syna. Błędne jest jednak takie myślenie. Winniśmy na nowo odkryć prawdziwe oblicze Ojca, owo oblicze milczące i tajemnicze. Aby tego dokonać, nie ma piękniejszej okazji niż Wielki Piątek, dzisiaj. Święty Paweł mówi nam, że Bóg nie oszczędził własnego Syna, ale Go za nas wszystkich wydał. Liturgia Kościoła w jedną z niedziel roku każe nam czytać ten fragment w połączeniu z innym, pochodzącym z Księgi Rodzaju. Fragment mówi o Abrahamie, do którego Bóg zwraca się następująco. Ponieważ uczyniłeś to, a nie oszczędziłeś syna Twego jedynego, będę Ci błogosławił. W Tobie będą błogosławione wszystkie ludy ziemi. Stary Abraham, który w milczeniu zmierzał w kierunku góry Moria, postępując za swoim synem Izaakiem, był więc figurą i symbolem Boga Ojca, który towarzyszył Jezusowi w drodze na Kalwarię. Jezus, opuszczając wieczernik, powiedział do swoich uczniów: zostawicie mnie samego, ale ja nie jestem sam, bo Ojciec jest ze mną. Któż może opisać uczucia Abrahama, gdy prowadził swego syna na górę, aby złożyć go w ofierze? Orygenes, jeden z pisarzy starożytnych, napisał, że chwilą największego niebezpieczeństwa dla Abrahama był moment, w którym niczego nieświadomy Izaak zwrócił się do ojca: Ojcze mój, oto ogień i drwa, a gdzież jest jagnię na całopalenie? Nie wiedział, że jagnięciem był on sam. Słowa: Ojcze, Ojcze mój, pisze Orygenes, były silną pokusą dla Abrahama. Jakiej przemocy musiał użyć wobec siebie samego, aby nie zdradzić się i nie zwrócić z drogi? Któż z nas może powiedzieć, co działo się w sercu Boga Ojca, kiedy w Getsemani Jezus mówił do Niego: Ojcze mój, dla Ciebie wszystko jest możliwe, zabierz ten kielich ode mnie. Abraham z pewnością wolałby tysiąckroć bardziej umrzeć sam, niż pozwolić na śmierć syna. Ojciec Niebieski oraz Jego Syn razem przeżywali mękę i razem wstąpili na krzyż. Jezus był bardziej przybity do ramion Ojca, czyli do Jego woli, niż do ramion krzyża. Z wypełnionego cierpieniem objęcia Ojca i Syna na krzyżu pochodzi Duch Święty, dar Ojca i Syna dla nas. Wychodząc z Wieczernika, Jezus powiedział: Niech świat się dowie, że ja miłuję Ojca. Powróćmy do wcześniejszego pytania. Czym wyróżnia się miłość Chrystusa wyrażona na krzyżu? Po pierwsze, Jezus Cię usprawiedliwił. Jezus podźwignął Twoje grzechy, bo zapłatą za grzech jest śmierć. Wziął na siebie ciężar skutków Twoich grzechów. Gdybyś nadal dźwigał je na sobie, doprowadziłyby do Twojej śmierci wiecznej, czyli wiecznego oddalenia od Boga, który jest źródłem szczęścia, pokoju i radości. Na wieki stałbyś się nieszczęśliwy, pełen cierpienia, pustki, skazany na dręczenia szatana. Istotą grzechu jest szukanie szczęścia poza Bogiem, czyli odwrócenie się od Pana, nieposłuszeństwo. Tak jak nieposłuszeństwo pierwszych rodziców, którzy wcale nie chcieli zła, ale dali się zwieść, stali się nieposłuszni, stracili bliską relację z Bogiem Ojcem, doświadczyli mocy szatańskiego oskarżenia, przestraszyli się Boga i przestali Mu ufać, uciekając przed Nim, kryjąc się przed Nim, bojąc się kary. Jezus Chrystus swoją ofiarą krzyża, w której był zjednoczony z Ojcem jako Bóg-człowiek, zniszczył oskarżenie diabelskie. Kiedy diabeł woła do Boga: Zobacz, są ci nieposłuszni, te twoje stworzenie, które uczyniłeś na swoje podobieństwo, widzisz, jakie jest słabe, a zarazem jaki ty jesteś słaby? Wtedy Syn Boży przez swoją ofiarę na krzyżu woła w imieniu ludzi: Ojcze, zobacz, jestem Ci wierny, posłuszny aż do śmierci. Gdy wszystko we mnie woła przeciwko Tobie i czuję, jakbyś mnie opuścił, to mimo wszystko ufam Tobie, ufam, że mnie ocalisz, ufam, że ocalisz moje życie. Po drugie, Jezus odkłamał fałszywy obraz Boga. Pokazał, że Bóg jest miłością pełną miłosierdzia. Przypomnij sobie, jak się czujesz, kiedy grzeszysz. Zaczynasz Boga się bać, traktować Go jak wroga, który chce Cię potępić. Spójrz na krzyż Chrystusa i zobacz na Nim prawdziwe oblicze Boga, który nie chce krzywdzić, ale sam daje się skrzywdzić, który nie zamyka się na Ciebie i Cię nie potępia, ale ma dla Ciebie otwarte ramiona, który nie oskarża, ale usprawiedliwia. Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Bóg, który nie jest groźny, ale który jest pełen miłosierdzia, troski. Bóg, którego nie musisz się bać, ale któremu możesz zaufać. W dobie obecnej sytuacji pandemii dobrze jest odkryć na nowo prawdziwe oblicze Boga, który nie każe, ale szuka naszego ocalenia, który nie zostawia nas samych, ale w niedostrzegalny dla nas sposób prowadzi historię zbawienia i któremu, jako kochającemu Ojcu, mogę zaufać. Przed Nim mogę wylać mój żal, smutek. Jemu mogę oddać moje lęki, moje plany i pragnienia. W końcu przed Nim mogę stanąć w prawdzie, że jestem zły, że jestem grzesznikiem, że się pogubiłem jak marnotrawny syn i zraniłem wiele osób, a tym samym to ja przybijam Jego Syna do krzyża, to ja jestem winny Jego śmierci i mogę usłyszeć słowa: Ojcze, wybacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jeśli nie uczyniłeś jeszcze aktu żalu doskonałego, zrób to dzisiaj, wzbudź go w swoim sercu. Zastanów się dziś, komu ty możesz wybaczyć, albo kogo przeprosić. Może z kimś nie rozmawiasz od lat. Napisz, zadzwoń. Paradoksalnie czas pandemii sprzyja takim gestom. Wszyscy potrzebujemy bliskości i wszyscy rozumiemy, jak blisko śmierci jesteśmy. Za chwilkę kapłan będzie odsłaniał oblicze Jezusa na krzyżu i będzie powtarzał: oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Później będzie moment adoracji krzyża. Proszę, i to zwracam się szczególnie do tych, którzy trwają z nami przez transmisję, ściągnij krzyż ze ściany i połóż przed rodziną, czy przed sobą, jeśli jesteś sam. Możecie też klęknąć. Nic nie mówcie. O nic się nie starajcie. Po prostu na Niego patrzcie. On sam zacznie do was mówić. Tę adorację krzyża można przedłużyć jeszcze o kwadrans po odsłuchaniu transmisji i zakończeniu dzisiejszych obrzędów. Łatwiej wam będzie taką adorację przeżyć w półmroku, po zachodzie słońca, przy małej lampce albo świece. Kiedy minie czas, sami będziecie wiedzieli, czy chcecie adorację skończyć, czy jeszcze nie. Zakończcie ją odmówionym wspólnie głośno Ojcze Nasz i fizyczną adoracją krzyża przez Jego pocałowanie, dotknięcie, przytulenie czy skłonienie głowy. W Kościele ze względu na ryzyko zarażenia adorujemy krzyż jedynie podejściem na stopnia komunijnego i skłonem głowy. Wcześniej jeszcze, za chwilę, będziemy chcieli w takiej dłuższej modlitwie wiernych polecić Bogu wszystkich ludzi, wszystkie sprawy. Złączmy się wspólnie w tej modlitwie.